To możemy zaczynać, jak rozumiem, tak? Jest gotowość z Państwa strony? Doskonale. Dzień dobry. Pozwoliliśmy sobie Państwa zaprosić w ważnej sprawie. Zakończyły się konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne ustawy Razem zmniejszającej liczebność dzieci w grupach przedszkolnych. I mamy dobrą informację. Przygniatająca większość w tych konsultacjach społecznych, przygniatająca większość głosów i obywateli, i ekspertów, i organizacji społecznych popiera rozwiązanie zaproponowane przez Razem. W tych konsultacjach społecznych ponad 90% osób, które wzięły w nich udział, powiedziało, że rozwiązanie, które proponuje Razem w tej sprawie, jest potrzebne, jest dobre i powinno zostać jak najszybciej wdrożone. O co chodzi, proszę Państwa? Dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że samorządy w całym kraju zamykają przedszkola. Te same przedszkola, które dużym wysiłkiem całego społeczeństwa budowaliśmy przez dekady, te same przedszkola, w których pracują nauczyciele edukacji przedszkolnej, których żeśmy kształcili przez długie lata, wkładając to sporo publicznych pieniędzy, te przedszkola idą teraz pod nóż. Uzasadnienie jest takie, że zamykamy przedszkola, ponieważ jest mniej dzieci. Tylko prawda jest taka, że dzisiaj w przedszkolach są 25-osobowe grupy. Rozdmuchane grupy do absurdalnie dużego poziomu, w którym trudno jest zadbać o każde dziecko, trudno się o tymi dziećmi, nauczycielom edukacji przedszkolnej w wystarczający sposób poświęcając im czas zaopiekować, bo tych dzieci jest po prostu dużo. Mamy tak rozdmuchane grupy, bo kiedyś mieliśmy potężny problem z tym, że było mało przedszkoli i trzeba było po prostu gdzieś te dzieciaki wszystkie zmieścić. Jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrej sytuacji, to znaczy możemy zmniejszyć liczebność grup przedszkolnych. Doprowadzić do tego, żeby każde dziecko w przedszkolu było lepiej niż teraz zaopiekowane, poprawić jakość edukacji, poprawić jakość wychowania i też ułatwić pracę nauczycielom przedszkolnym. Ale zamiast to zrobić, kolejne miasta zamykają te przedszkola. I mamy absurdalną sytuację, proszę Państwa. To znaczy przedszkola publiczne zamykamy, a w tym samym czasie pompujemy olbrzymie pieniądze z budżetu państwa do przedszkoli prywatnych. W samej Warszawie, będzie o tym mówiła za chwilę radna Dorota Smyrka, ponad miliard złotych rocznie, miliard złotych jest pompowany właśnie tam, do prywatnych przedszkoli. A te prywatne przedszkola konkurują jedną rzeczą. Mają mniej liczebne grupy. Czyli jednym słowem, wypompowujemy publiczne pieniądze do sektora prywatnego, a to, co publiczne, to, co wspólne, zamykamy. Uważam, że to jest absurd. Uważamy Razem, że to jest złe zarządzanie majątkiem publicznym i powinniśmy iść dokładnie odwrotną drogą. I to zaproponowaliśmy. To rozwiązanie popierane przez organizacje społeczne, przez nauczycieli, przez rodziców, to rozwiązanie, które oznacza zmniejszenie liczebności grup w przedszkolach. Ono pozwoli na to, żeby uratować publiczne przedszkola, a jednocześnie poprawi jakość opieki nad dziećmi. Dziś jesteśmy po konsultacjach społecznych i widać jasno jak na dłoni, że to jest rozwiązanie, które popiera przygniatająca większość Polek i Polaków. Więc zwracamy się z apelem do marszałka Sejmu. Procedujmy tę ustawę na sali plenarnej jak najszybciej, żeby uratować przedszkola, bo dzisiaj o tym mówimy. W kolejnych miastach rodzice walczą przeciwko zamykaniu przedszkoli, do których chodzą ich dzieci. Dajmy samorządom narzędzie, które zagwarantuje lepszą jakość opieki. Narzędzie jest na stole, ustawa Razem jest przygotowana, czekamy na głosowanie. Oddaję głos radnej Dorocie Styrce.
Szanowni Państwo, niż demograficznie jest faktem i to słyszymy w wypowiedziach także wszystkich samorządowców, którzy postanawiają likwidować bądź wygaszać placówki przedszkolne. Ale mimo, że słyszymy o tym, iż niż demograficzny rzeczywiście jest faktem, mimo, że się z tym zgadzamy, to co robimy? Nadal utrzymujemy te maksymalne 25-osobowe grupy w przedszkolach. A te 25-osobowe grupy to jest powód, dla którego, tak jak mówił poseł Zandberg, rodzice decydują się, część rodziców decyduje się zapisywać swoje pociechy do bardziej kameralnych przedszkoli niepublicznych. I ten absurd doprowadza do sytuacji, w której miasto stołeczne Warszawa ze swojego ogromnego, największego w kraju budżetu płaci każdego roku już ponad miliard złotych, wyłącznie dopłacając w ten sposób do placówek niepublicznych. To nie jest kwota dopłaty do wszystkich placówek przedszkolnych, tylko i wyłącznie do placówek niepublicznych. Doszliśmy do sytuacji, w której zamiast wykorzystać niż demograficzny jako szansę, żeby zmniejszyć liczebność grup w przedszkolach publicznych i wreszcie przyciągnąć te dzieciaki do mniejszych kameralnych grup, czyli tej najważniejszej zalety placówek niepublicznych, my nadal pompujemy pieniądze do prywatnych biznesów, jakimi są placówki niepubliczne i jednocześnie chcemy zamykać placówki publiczne. Niejednokrotnie dzieje się tak, jak to się wydarzyło w Warszawie kilka lat temu, gdzie w miejsce przedszkola publicznego, zamkniętego na ulicy Karowej, dokładnie w tej samej lokalizacji, w tym samym lokalu, powstało przedszkole niepubliczne. Argument o tym, że te miejsca są niepotrzebne w Śródmieściu, także okazał się nieprawdziwy. Faktem jest, że samorządy pompują tę maksymalną liczbę dzieciaków w grupach, bo mogą mieć 25 dzieci, bo zawsze, jak był wyż demograficzny, to tak pompowały. Trochę nie ma zrozumienia, że dzisiaj można byłoby tę liczbę ograniczyć. I nie będzie go, dopóki nie będzie ustawowego wymogu ograniczenia maksymalnej liczby dzieciaków w grupie do 18. Dzisiaj ta ustawa już jest na stole, tak jak wspominał poseł Zandberg, i wydaje nam się naturalnym i koniecznym, żeby ją poprzeć. Wspieramy rodziców w różnych częściach Polski, którzy upominają się o utrzymanie swoich placówek przedszkolnych, bo to są placówki, do których zapisywali swoje dzieci właśnie ze względu na ich kameralność, ze względu na ich bliskość. I mówienie im dzisiaj, że nie uzbierała się odpowiednia liczba grup, to jest lekka manipulacja, ze względu na to, że my tworzymy te grupy w oparciu o maksymalną 25-osobową liczebność grupy. Dlatego jeśli mamy 50 dzieciaków, to dzisiaj możemy utworzyć dwie grupy, a gdybyśmy mieli grupy maksymalnie liczne, 18-osobowe, moglibyśmy już myśleć o trzech grupach i nie byłoby tych problemów, z którymi dzisiaj mierzą się samorządowcy w wielu częściach Polski. Upominamy się o te przedszkola w Warszawie, upominamy się w innych miastach, upominamy się na wsiach, ale w Warszawie, w której dopłacamy ponad 1 mld zł z publicznych środków do tych prywatnych biznesów, czujemy, jak ten system jest niesprawiedliwy. Czujemy, że potrzebujemy tutaj zmian, że potrzebujemy zachęt do zapisywania dzieci do placówek publicznych i że ten nisz demograficzny naprawdę powinniśmy wykorzystać jako szansę. Zapraszam do głosu posłankę Marcelinę Zawiszę.
Szanowni Państwo, Związek Nauczycielstwa Polskiego popiera projekt Partii Razem i myślę, że tutaj mogę powiedzieć w imieniu rodziców, którzy protestują w całym kraju, w imieniu nauczycielek, dyrektorek, działaczy i działaczek Partii Razem, którzy stoją za nimi murem. Panie Marszałku Czarzasty, proszę nie mrozić tej ustawy. My naprawdę potrzebujemy dobrego prawa, które sprawi, że wykorzystamy nisz demograficzny, żeby zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki w przedszkolach. My naprawdę nie musimy upychać dzieci, ponieważ sytuacja jest absurdalna. Likwiduje się przedszkola publiczne, ponieważ mówi się, że w tych przedszkolach jest za mało dzieci, żeby to się opłacało. W związku z czym te dzieci przenosi się do innych placówek, i w związku z tym przekracza się często liczebność 25 w grupie, ponieważ trzeba, wyjątkowa sytuacja, trzeba te dzieci po prostu gdzieś zmieścić. Jak to wpływa na ich komfort nauczania, jak to wpływa na ich komfort spędzania czasu w tym przedszkolu, jak to wpływa na możliwość realizowania działań edukacyjnych i wspierających przez nauczyciela? Negatywnie. My naprawdę możemy sobie jako 20. gospodarka świata pozwolić na to, żeby zapewnić dzieciom w przedszkolach dobry rozwój. I ja pamiętam, kiedy w poprzedniej kadencji pani marszałek Witek nie nadawała numerów druków, nie procedowała projektów opozycji, to wtedy marszałek Czarzasty i cała obecna koalicja rządząca, wówczas będąca w opozycji, grzmiała, jak bardzo to jest niedemokratyczne, w sytuacji, w której mamy dobre rozwiązania dla Polski. No więc widać, czasy się zmieniają, władza się zmienia, praktyka zostaje dokładnie ta sama, ponieważ nasz projekt nie jest procedowany tylko i wyłącznie dlatego, że tak jest widzimisię marszałka Czarzastego. Nie dlatego, że to jest złe rozwiązanie, ponieważ jest to dobre rozwiązanie, które ma na celu zapewnienie lepszego komfortu funkcjonowania dzieci w przedszkolach, lepszego wsparcia przez nauczycieli. Wspiera to Związek Nauczycielstwa Polskiego, wspierają to nauczyciele, wspierają to samorządowcy, wspierają to wszyscy ci, którzy mają na celu tak naprawdę zadbanie o dobro dziecka. No niestety nie wspiera tego marszałek Czarzasty i po prostu mrozi nasz projekt. W sytuacji, w której ponad 90% osób biorących udział w konsultacjach społecznych pozytywnie się o nim wypowiedziało, naprawdę nie ma podstaw, żeby ten projekt był mrożony. Szanowni Państwo, bo to jest coś takiego, co widzimy w całym kraju. Zwija się usługi publiczne, a na ich miejsce mamy wyrastające jak grzyby po deszczu placówki prywatne. I to samo dzieje się w systemie ochrony zdrowia, to samo dzieje się w sytuacji przedszkoli. To jest naprawdę absurdalne, ponieważ zwijanie państwa prowadzi do jednej rzeczy. Do tego, że po prostu ludzie muszą wyciągać więcej z własnej kieszeni, żeby dopłacać do tych prywatnych przedszkoli, żeby zapewniać swoim dzieciom to, co powinno być po prostu zapewnione przez państwo polskie. No i samorządowcy, niektórzy mówią, nie jesteśmy w stanie utrzymywać tych przedszkoli publicznych, ponieważ musimy dopłacać do prywatnych. Wiedzą państwo, z jakiego ugrupowania są ci samorządowcy, którzy tak twierdzą? Z Platformy Obywatelskiej. I za każdym razem pytam ich, co zrobili, żeby ich własna partia zmieniła prawo, żeby przestać dotować prywatne przedszkola, ponieważ nie jesteśmy już na etapie wyżu demograficznego, mamy niż. Powinniśmy go wykorzystać, żeby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki w placówkach publicznych. Na co oni mówią, że nic nie zrobili. No więc pani minister Nowacka ma wszelkie narzędzia do tego, żeby zmienić warunki finansowania przedszkoli, tak żeby pieniądze szły do przedszkoli publicznych i żeby ukrócić to finansowanie przedszkoli prywatnych. No ale cóż, pani minister Nowacka woli nie robić absolutnie nic, zarówno jeśli chodzi o zmniejszenie liczebności grup w przedszkolach dla dzieci, tak żeby zapewnić im lepsze warunki, ani jeśli chodzi o zmianę warunków finansowania przedszkoli w Polsce, tak żeby te publiczne przedszkola, których nie możemy pozwolić sobie na to, żeby po prostu znikały, żeby to one były beneficjentem tego systemu, a nie przedszkola prywatne, które wyrastają na miejscu tych przedszkoli publicznych, które po prostu są likwidowane. Apelujemy do marszałka Czerzastego, proszę nie zwlekać. Naprawdę, to nie jest tak, że te przedszkola wytrzymają. To nie jest tak, że mamy nieograniczony czas. Te przedszkola już dzisiaj są zwijane. Partia Razem w wielu miejscowościach w Polsce walczy o to, żeby te przedszkola utrzymać, ale samorządowcy mówią wprost, będą robić to, co będą chcieli. I szczególnie, że łamią prawo bardzo często, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bez uchwały o intencji zamknięcia lub wygaszenia przedszkola, bez pozytywnej opinii kuratora, po prostu nie organizuje się kolejnych rekrutacji do poszczególnych grup. I Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi wprost, niezgodne z prawem, a samorządowcy mówią, i co nam zrobicie? To są ludzie z tej samej partii. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Platforma Obywatelska, samorządowcy, Platforma Obywatelska i pokazują rodzicom, pokazują nauczycielom, pokazują wszystkim, że generalnie jakby mogą robić co chcą. No więc, szanowni państwo, nie mogą, sprawy są w sądzie, będziemy interweniować wszędzie tam, gdzie to jest konieczne, ale marszałek Czarzasty może po prostu ten proceder ukrócić i zapewnić dzieciom dobre warunki w przedszkolach. Czy będzie chciał? Wątpię, ale apelować będziemy nieustannie, ponieważ nam zależy na tym, żeby zapewnić jak najlepsze warunki dzieciom w przedszkolach publicznych.
Czy są jakieś pytania?
Jest pytanie, jaką zareakcję Państwo zapytać. Na co wygląda sprawa Solidarity i Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Mamy wymianę zdań między prezesem Piesowiczem, który delikatnie mówiąc nie mówi całej prawdy na temat swoich prośb do ABF-u. Mamy sytuację, kiedy polscy sportowcy, którzy grają bez, nie powinniśmy być dumni, jesteśmy dumni, mają problem z nagrodami za swoje osiągnięcia na Igrzyskach Olimpijskich. A tymczasem na budynku Komitetu Olimpijskiego nadal widnieje wielki napis Sąd Arbitrażowy.
Ja mam taką propozycję dla szefa Komitetu Olimpijskiego. Może po prostu następnym razem, zamiast podpisywać z jakimiś dziwnymi, przemranymi podmiotami umowy o współpracy, będzie zachowywać się rozsądnie i odpowiedzialnie, bo to rozsądne i odpowiedzialne nie było. Podobnie zresztą jak rozsądne i odpowiedzialne nie jest trzymanie tego kawałku rynku w stanie nieuregulowanym. Ja, powiem szczerze, nie potrafię zrozumieć uporu niektórych polityków, żeby reprezentować tutaj interesy naprawdę szemranych podmiotów gospodarczych. Nie jest tajemnicą, że kryptowaluty to jest ta branża, w której są i pieniądze z przestępczości, i prane pieniądze. Pieniądze mafijne to jest też narzędzie używane przez wywiady, także wywiady państw wrogich w Polsce, do tego, żeby legalizować w Polsce środki. No więc moja naprawdę uprzejma sugestia i wobec Komitetu Olimpijskiego, i wobec tych polityków, którzy się w tę obronę tych szemranych interesów bez sensu zupełnie zaangażowali, przestańcie to robić. Po prostu przyjmijmy rozsądne rozwiązania legislacyjne w parlamencie. Jak Państwo wiecie, Razem jest partią opozycji racjonalnej. W związku z czym jesteśmy gotowi tutaj do tego, żeby w tej sprawie z większością rządową rozmawiać i współpracować, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to po prostu zapraszamy do Polski przestępców, zapraszamy do Polski przekręciarzy, zapraszamy różne mafie, żeby sobie tutaj hulały. No to jest bez sensu i to jest szkodliwe i naprawdę dobrze było, żeśmy w końcu to tu w parlamencie przysieli i załatwili.
Tylko patrząc na to, jakie przedsięwzięcia były finansowane przez służby, trzeba zadać pytanie, czy to, że ktoś teraz zachowuje się, głosując chociażby w Sejmie, tak a nie inaczej, wypinając właśnie ustawy, nie ma jakichś interesów.
Bardzo ciekawe pytanie, panie redaktor. Czekam na wyniki dziennikarskich śledztw w tej sprawie. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny temat. To jest pod problem większego problemu. Państwo to zresztą wiecie, bo bywacie na komisjach sejmowych, widzicie, jak często to wygląda, że pojawiają się posłowie. No tak jak ostatnio był jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, który przyszedł z poprawkami, jak się okazało, napisanymi przez kogoś, kto lobbował w interesie międzynarodowych korporacji aptekarskich. Tak? No takie historie były też i przy regulacji krypto. Tak? To się powtarza. Mamy w polskim Sejmie problem. To jest problem niestety nie konkretnej jednej partii politycznej, tylko systemowy, to znaczy taki, że pozwalamy na zbyt dużo lobbingowi dużego biznesu, a często niestety okazuje się, że jest to biznes po prostu szemrany albo paraprzestępczy. Już takich historii w tym parlamencie było kilka. Ja uważam, że my powinniśmy na serio porozmawiać o tym, jak to regulujemy, bo mamy dużo luźniejsze rozwiązania, jeżeli chodzi o kontrolę lobbingu, niż choćby Parlament Europejski. I powinniśmy to moim zdaniem naprawić, tak? No bo inaczej naprawdę, no w praktyce to wygląda tak, proszę Państwa, widzieliście Państwo właśnie na przykładzie tego posła z Platformy ostatnio, że poprawki do ustaw, owszem, powstają, ale bynajmniej nie w głowie posła, czy nie w dialogu pomiędzy posłem a organizacjami społecznymi, tylko jakaś firma jednemu posłowi wręcza przed głosowaniem. No jak tego nie utniemy, no to takie historie będą się powtarzać. I wie Pani, ja nie przypisywałbym to takiej intencji, że nie wiem, na przykład upór prezydenta jest tego efektem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ten upór prezydenta wynika z czegoś innego. Znaczy oni sobie wymyślili w Pałacu Prezydenckim, że będą na niebo nie i że to jest opłacalna taktyka polityczna i brną w to w uporę godne lepszej sprawy. Przy czym no ja uważam inaczej. Ja uważam, że są sprawy, których tym urzędowi trzeba się bardzo mocno i zdecydowanie przeciwstawiać. Na przykład wtedy, kiedy prywatyzuje praktykę publiczną ochronę zdrowia, kiedy robi głupoty w ochronie zdrowia, czyli w sprawach związanych z edukacją. Ale są sprawy, w których bycie taką fundamentalistyczną opozycją, która mówi nie, bo nie, nie patrząc na treść, jest bez sensu. I ten przypadek, który moim zdaniem się zapędził prezydent Nawrocki i jego ekipa w sprawie kryptowalut, jest tego dobrym przykładem. Natomiast czy gdzieś w tle tutaj są czynne firmy, które z tej branży lobbują za rozwiązaniami, które są w interesie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo widzę, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie komisji sejmowej.
Jak Państwo oceniają to wczorajsze spotkanie panem z Kaczyńskim, to postrzegacie w kategoriach czyjego sukcesu, porażki?
Wiele się musiało zmienić, że wszystko zostało po staremu. Panie redaktorze, no, w największym skrócie, a dzisiaj kandydatem na premiera i głównym frontmanem Prawa i Sprawiedliwości jest Przemysław Czarnek. I widać bardzo jasno, że linia Prawa i Sprawiedliwości to jest ściganie się o to, kto będzie większym radykałem z Braunem i jego kamratami. Tak? To są jakieś opowieści o OZE, sroze, jakieś pomysły na cofanie Polski w rozwoju o 150-200 lat. Tak? No bo to się chyba marzy tym, którzy teraz właśnie w tej konkurencji, kto będzie większym prawicowym radykałem z Czarnkiem występują. I powiem szczerze, czy tam będzie stać Mateusz Morawiecki z Michałem Dworczykiem i Januszem Cieszyńskim w trzecim rzędzie za panem Czarnkiem, czy nie, no to niewiele zmienia. Myślę, że ta dyskusja przez ostatnie tygodnie, ona była tak żywa w mediach. Wszyscy czujemy, że dla ludzi o umiarkowanych poglądach Prawo i Sprawiedliwość, które idzie na prawą ścianę i się ściga na odklejenie z Czarnkiem, to nie jest żadna propozycja. I stąd było pytanie, czy ktoś się odważy, żeby dać inną ofertę z tamtego obozu. No ale jak się okazało, tak rozumiem, tak to z tego zdjęcia wynika, Mateusz Morawiecki ostatecznie znowu nie znalazł sobie odwagi, żeby pójść na swoje i zdobyć się na samodzielność. No a że jest jak jest, to najlepiej pokazują realne zmiany, jeżeli chodzi o poparcie społeczne, tak? Znaczy z tamtego PiSu z czasów Beaty Szydło, PiSu z czasów pierwszej kadencji rządów, odpłynęła jakoś tak pi razy oko połowa wyborców, tak? No i myślę, że ci, którzy dzisiaj patrzą na to konkurowanie z Czarnkiem na bycie bardziej przy prawej ścianie, no to będą zasilać tę grupę osób, które będą się zastanawiać przed kolejnymi wyborami, na kogo zagłosować, no bo raczej ani nie zagłosują na Czarnka, ani na kopię Czarnka, która z tym Czarnkiem zresztą przegrywa w chwili, kiedy jest takie pytanie. Chcesz, żeby Polska była w Unii Europejskiej, czy nie? No bo, przepraszam, kopię pana Brauna oczywiście. No bo pan Braun mówi jasno, to znaczy pan Braun chce wyjść z Unii Europejskiej, a ci, którzy go teraz próbują kopiować, będą mówili, a tak, może nie, jesteśmy tak na płocie, w pół drogi, nie wiemy, czy chcemy wyjść, czy nie chcemy wyjść. No więc myślę, że w tej konkurencji na bycie radykałem prawicowym z panem Braunem ten PiS Czarnka i tak będzie przegrywać, no ale taką drogę wybrali.
Dziękujemy.
Dzięki.